Jest godzina 16.31. Już ponad 7 milionów osób obejrzało film Tomasza Sekielskiego Tylko nie mów nikomu. Wśród tych osób jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, który jest teraz przy telefonie z gościem Popołudnia Wnet. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Obejrzał ksiądz film i co?
Obejrzałem ten film z bardzo mieszanymi uczuciami. Przede wszystkim tragedia osób skrzywdzonych przez pedofili jest tragedią i tu w ogóle nie ma co dyskutować. To robi ogromne wrażenie. Trzeba sobie zdać sprawę, że pedofilia to potrafi zniszczyć daną ofiarę do końca jej życia, wywrzeć ogromną negatywną rolę na psychikę i ten problem jest rzeczywiście ważny, bardzo ważny. Z drugiej jednak strony nie przekonuje mnie pewna narracja tego filmu, gdyż jedna rzecz mnie bardzo uderzyła. Ja akurat słyszałem o niektórych sprawcach, ale ani razu pan Tomasz Sakiewicz nie poinformował widzów, że to w większości wypadków są osoby zarejestrowane w aktach dawnej Służby Bezpieczeństwa jako tajni współpracownicy. A moim zdaniem to jest ważna informacja. Dlaczego? Dlatego, że duchowni, którzy prowadzili życie normalne, byli uczciwi wobec swoich przełożonych, zachowywali celibat, nie byli pazerni na pieniądze, tacy dla SB byli nie do zwerbowania, na co jest bardzo wiele przykładów, które opisałem w książce Księża wobec bezpieki. Ale właśnie duchowni, którzy łamali celibat, a zwłaszcza mieli skłonności homoseksualne i wynikające z tego skłonności pedofilskie, ci stawali się bardzo łatwym celem dla SB i SB rozgrywała ich w jakiś sposób. No, nie tylko, że donosili, nie tylko, że manipulowali pewnymi faktami, ale również no, robili destrukcję, mówiąc tak kolokwialnie, w środowisku księży. I szkoda, że ta właśnie informacja nie została powiedziana. Natomiast również no, wiele ujęć jest no, bardzo tendencyjnych. To znaczy problem istnieje, ofiary są prawdziwe, zdarzenia są prawdziwe. Natomiast otoczka tego filmu jest moim zdaniem taką chęcią pokazania, że to tylko Kościół ma z tym problem, co nie jest prawdą. Jeszcze jest jedna moja uwaga, to już jest jakby do własnego ogródka, czyli do środowiska struktur kościelnych, że można było to wszystko dawno rozwiązać i ja to definiuję jako grzech zaniechania. 13 lat temu wybuchła sprawa lustracji i wówczas ta lustracja została stłamszona przez w dużym stopniu przez episkopat i później pojawiają się problemy pedofilii. Zamiast to rozwiązywać od razu, mówiąc takim językiem potocznym, wypalać to gorącym żelazem tego typu przypadki, oczywiście to jest licencja poetyka, natomiast nie zostawiać tego w nieskończoność jako sprawy częściowo rozwiązane, częściowo nie, takie zawieszone w powietrzu. No i to nazywam grzechem zaniechania, no, który daje bardzo negatywny owoc.
Negatywny owoc, rzeczywiście to są dwie trochę rozdzielne, trochę wspólne sprawy, lustracja i pedofilia, bo jak sam Tomasz Sekielski, czyli autor i reżyser filmu, przyznał, trzech księży, o których była mowa, to byli tajni współpracownicy, może ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski wie jeszcze o którymś, że
był... No i byli czterej, więc tu też pan Sekielski nie jest do końca szczery, bo łatwo rozpoznać cztery osoby, natomiast wypowiedź pana Tomasza Sekielskiego była dopiero po informacjach, między innymi moich, że takie przypadki są. To więc on zareagował dopiero wtedy, jak inni na to zwrócili uwagę, ale sam od samego początku tego nie mówił, co uważam właśnie za błąd, raczej według mnie świadomy, to znaczy przemilczał ten fakt. Natomiast jeszcze jedno chcę wyjaśnić, to nie znaczy, że oni byli pedofilami dlatego, że współpracowali z SB. Odwrotnie. Oni dlatego byli złowieni na te haki. SBcja to nazywa kompromateriały, czyli materiały kompromitujące. I później w pewnych momentach no, byli całkowicie uzależnieni przez SBcję, czyli wykonywali bardzo wiele innych negatywnych działań. I dlaczego właśnie lustracja była potrzebna? Po to, żeby również wyłowić tego typu przypadki. A więc nie tylko tych, którzy tam jakby przez głupotę czy z jakiejś chęci kariery podjęli współpracę z SB, ale także ci, którzy byli zdemoralizowani. I właśnie zablokowanie lustracji nie doprowadziło do pełnego oczyszczenia Kościoła, również od tych spraw skandalicznych. A jeszcze jedna rzecz szalenie ważna, co pan Sekielski omija. No to jest sprawa homolobby. To nie znaczy, że wszystkie przypadki molestowań dzieci były homoseksualne, ale ogromna część. Czyli widać było, że to są też praktykujący homoseksualiści, którzy również w wielu innych sytuacjach molestowali także ludzi dorosłych, bo pedofilia to jest do 15 roku życia, ale tu w ogóle jest pominięty problem molestowań osób, a więc młodych ludzi, jeszcze niepełnoletnich, czy też już dorosłych, okolica 20 lat życia, czy więcej, którzy byli molestowani. No i dlatego dla mnie ten film nie do końca jest pełny w tej sprawie.
Ale problem jest poważny.
Problem jest poważny i myślę, że tutaj ja bym to tak zdefiniował jak 13 lat temu lustrację. Tu nie chodzi o to, że pojawia się zło w Kościele, bo ono się pojawiało. No, ktokolwiek zna Ewangelię, wie, że wśród 12 apostołów był Judasz i że święty Piotr też zaparł się Chrystusa, chociaż później nawrócił się. Więc te grzechy były w pierwszych chwilach powstawania Kościoła. Natomiast w czym jest problem? Że tych grzechów się, Kościół nie oczyszcza się z grzechów. Jeżeli widzę w czymś generalny problem Kościoła w Polsce, to, że o ile jeszcze w czasach komunizmu można było tłumaczyć, że jest SBcja, że jest nacisk z zewnątrz, Związek Radziecki i tak dalej, tak przez ostatnie 30 lat nie ma żadnego uzasadnienia, żeby nie oczyszczać się. Nie tylko dotyczy pedofilii, ale wielu innych spraw, zwłaszcza homolobby, które jest w ogóle nietknięte. Ten problem nietknięty jest w Polsce i myślę, że błąd struktur kościelnych polskich polega również na braku jasnego i czytelnego mechanizmu, który by oczyszczał Kościół ze złych rzeczy. Jeżeli ludzi coś gorszy, to nawet nie to, że dochodzi do grzechu, chociaż tu pedofilia jest moim zdaniem absolutnie już rzeczą niewybaczalną, tylko że nie ma reakcji na to, albo reakcja jest pozorna tylko i że nie ma takich jasnych, że to się w ciągu krótkiego okresu czasu odbywa. No, lustracja spowodowała, że wielu tajnych współpracowników zostało na przykład biskupami, znaczy brak lustracji, i wprowadzono kolejne zło w struktury kościelne. No więc tutaj mamy do czynienia z podobnym mechanizmem.
A jak wielu biskupów, którzy obecnie są biskupami, to byli tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa?
No ja wymieniłem już wielokrotnie w książkach, to jest oczywiście sprawa Juliusza Peca, arcybiskupa poznańskiego, ona tu ma wszystkie wątki. To jest współpraca z SB, to jest także życie niemoralne i to jest także molestowanie, tu nie jest to pedofilia, bo to są, nie są dzieci, ale klerycy, którzy ich powołanie w wielu wypadkach zostało zniszczone właśnie przez biskupa. Także molestowanie młodych księży to miało miejsce i w Łomży, i w Poznaniu. Natomiast co się stało? No właśnie się nic nie stało. Dopiero kiedy sprawiedliwa pani Wanda Pułtaska przebiła się przez ten mur tej zmowy milczenia i dotarła do, bezpośrednio do papieża Jana Pawła II, dopiero Watykan podjął pewne kroki, aż się mówiąc episkopat polski. I, no i arcybiskup złożył rezygnację. Do dzisiaj nie powiedziano, czy był winny, czy nie. Nie poniósł żadnych konsekwencji. Żyje sobie w luksusowej rezydencji w Poznaniu. Natomiast nigdy też nie przeproszono tych ofiar. I były osoby, które pisały do mnie, właśnie księża i byli klerycy, że oni nawet słowa przepraszam nie usłyszeli do dzisiaj. No więc o jakim możemy mówić o czyszczeniu? A w sprawie arcybiskupa Peca konkretni duchowni, bardzo ważni, tuszowali tą sprawę, więc oni też nie ponieśli za to konsekwencji. Więc myślę, że jeżeli Kościół się chce oczyszczać, to niech zacznie od tej takiej klasycznej sprawy arcybiskupa Peca. Natomiast papież Franciszek wprowadził nowe zasady, list pasterski, tak zwany motu proprio, czyli takie zalecenia dla wszystkich episkopatów, żeby od 1 czerwca można było również skarżyć tych przełożonych kościelnych, nie tylko biskupów, ale przełożonych także zakonnych, którzy właśnie tuszowali te sprawy. Ciekawe, czy ta możliwość nie otworzy nowej nam nowego rozdziału, gdzie się okaże, że księża czy świeccy zgłoszą takie przypadki. No więc my stoimy jeszcze przed kolejnymi jakimiś poważnymi wydarzeniami, ale nie ma innej drogi. Trzeba oczyszczać, jeszcze raz oczyszczać szeregi kapłańskie, bo Kościół musi być wiarygodny.
I uda się Kościołowi odzyskać wiarygodność?
Jeżeli przeprowadzi oczyszczenie, natomiast
a przeprowadzi,
jeżeli to jest...
bo ksiądz zna dobrze Kościół Polski, czy stać Kościół Polski na to, żeby doprowadzić do takiego samooczyszczenia?
Ja już to powiedziałem chyba w jednym z wywiadów dla Radia Wnętrz, że oczekiwałem, że nowa kadencja Episkopatu Polski, że w tych nowych wyborach pojawią się nowe osoby, które będą bardziej otwarte na te problemy, bardziej rozumiały świat, umiejętnie się posługiwały mediami. Natomiast no co się stało? Nihil novi zasada, nic nowego. Ci sami zostali. Ci sami będą dalej przez kolejne 6 lat prowadzili. Ja nie mówię, że oni są złymi ludźmi, tylko myślę, że oni, no tak mówię już kolokwialnie, no jakby nie rozumieją, co się dzieje w Polsce. Ja wczoraj słuchałem tutaj w Krakowie wypowiedzi arcybiskupa Leszka Sławoja Głodzia. No dziwię się też, że to właśnie ten biskup został zaproszony do Krakowa na procesję świętego Stanisława, ale to było długie, pompatyczne przemówienie, już nie mówię, że to kazanie, to było przemówienie. No i na pytanie, czy coś na temat filmu, zero. Zero odpowiedzi, tak? A przecież on jest odpowiedzialny nie tylko za sprawę księdza Jankowskiego, która przecież jest niewyjaśniona, ale za sprawę księdza Franciszka Cybuli, który zmarł niedawno, który był tajnym współpracownikiem i spowiednikiem i kapelanem Lecha Wałęsy jako prezydenta. Był tajnym współpracownikiem Franco, molestował, był homoseksualistą, a w lutym arcybiskup Leszek Głódź pochował tego księdza z wielkimi honorami jako bohatera. No moim zdaniem to już jest przekroczona kolejna granica i myślę, że jeżeli nie nastąpią jednak pewne zmiany i nie pojawią się ludzie, którzy będą jednak inaczej do tego podchodzili, z większą pokorą i uczciwością, to Kościół będzie tylko tracił na tym.
Powiedział ksiądz o lobby homoseksualnym w Kościele, z tego, co można przeczytać. Te lobby homoseksualne to nie jest Kościół Polski, tylko Kościół powszechny, bo gdzieś to się zaczyna wszystko w stolicy Piotrowej.
Tak, znaczy to w ogóle zaczęło się od tej rewolucji seksualnej w latach 60. To było i Francja, i Stany Zjednoczone, ale Watykan no, był przesiąknięty przez ostatnie dziesiątki lat, ale i wcześniej, a może i od wielu wieków, ludźmi o homoseksualnych skłonnościach, którzy tworzyli państwo w państwie, czyli kościół w kościele, to były szereg skandali, no, ogromnych szereg skandali, powiązanych również z nadużyciami finansowymi, nawet z jakimiś przestępstwami. Oczywiście kolejni papieże starali się to oczyszczać. Natomiast no, Benedykt XVI zaczął wyraźnie na ten temat mówić. Papież Franciszek też bardzo wyraźnie mówi. Natomiast takie lobby istnieje w Kościele polskim. To nie ma co ukrywać. Są księża biskupi, którzy są absolutnie homoseksualistami i nawet się z tym nie kryją. Dobierają sobie inne osoby. To jest taki rak, który przeżera Kościół, bo zaczyna się od drobnych jakichś tam grup osób, a później te grupy osób mają ogromny wpływ na to. Powiem, że znam teraz najnowszą sytuację, że rodzice jednego z księży napisali taki dramatyczny list o tym, że ich syn jako ksiądz jest molestowany przez przełożonego. No to do czego to dochodzi? I teraz ktoś musi to uporządkować, tak? Nie można powiedzieć, że, nie, że to są sporadyczne przypadki. Więc homolobby to jest, na pewno to jest niewielka część duchownych, ale bardzo wpływowa, która promuje swoich, która zwalcza wszelkie próby reformy, no i która tworzy sobie własne struktury wewnętrzne. No ale to nie jest tylko Watykan, to jest też Kraków, przecież sprawa arcybiskupa Peca, jeżeli jeszcze raz do tego powrócę, no to były przecież czyny homoseksualne, był chroniony bardzo mocno przez ówczesnego nuncjusza papieskiego, a późniejszego prymasa, arcybiskupa Józefa Kowalczyka. I gdzie dzisiaj arcybiskup Kowalczyk? Czy on w ogóle zabiera głos? Czy on się tłumaczy z tych rzeczy? Czy on w ogóle odpowiada wiernym na różne rzeczy? Więc nagle zniknął. Więc to pokazuje, jak dużo jeszcze jest do zrobienia. Natomiast moim zdaniem powinni to robić ludzie wierzący. Księża, ludzie świeccy, środowiska, a nie dawać amunicji no, lewakom czy ludziom wrogo nastawionym do kościoła. Więc ja mówię cały czas o autolustracji i o autooczyszczeniu, czyli własnymi rękami to zrobić. No, wiążę pewne nadzieje z dokumentem papieskim, który wejdzie w życie 1 czerwca, ale myślę, że to będzie ogromny spór, bo się okaże, że niektórzy rzeczywiście powinni odejść i pozwolić innym, którzy są uczciwi, kierować kościołem w Polsce.
Ksiądz miał odwagę, żeby napisać książkę o tajnych współpracownikach w Kościele katolickim. Tam były imiona, tam były nazwiska, ale teraz też, mówiąc o tym lobby homoseksualnym, trzeba wymieniać imiona i nazwiska, żeby opinia publiczna, żeby wierni wiedzieli po prostu, kto pasie owce.
Tak, no trzeba to zrobić, to trzeba wyraźnie powiedzieć, więc ja czekam na ten dzień 1 czerwca, bo sam przygotowałem pewne dokumenty, które według mnie powinna Stolica Apostolska jednak przeczytać. Muszę powiedzieć, że wysyłanie tutaj przez struktury kościelne polskie to jest tyle samo, co pisz na Berdyczów, czyli idzie to do Niszczarki i nikt tego dalej nie przekazuje. Teraz jest możliwość przekazania do Watykanu. No ja dzisiaj dwa nazwiska już wymieniłem, ale myślę, że to nie jest tyle i tu trzeba być bardzo oczywiście ostrożnym. To nie chodzi o oskarżenia, tu chodzi o to, że jeżeli dochodzi do ewidentnych sytuacji, że dany przełożony, myślę też o zgromadzeniach zakonnych, molestuje na tle homoseksualnym, bądź otacza się takimi ludźmi, bądź w ogóle promuje kulturę gejowską, to on powinien odejść. I nie ma tutaj dyskusji. Kościół nie jest dla ludzi, którzy no, chcą Kościół przekształcić, przepraszam za określenie, za taki raj dla gejów. Oczywiście ludzie o skłonnościach homoseksualnych, świeccy są członkami Kościoła, to jest osobny problem. Natomiast papież Benedykt XVI powiedział wyraźnie, jest zakaz przyjmowania ludzi o skłonnościach homoseksualnych do seminariów duchownych. I ten zakaz jest permanentnie w Polsce przez niektóre diecezje i zgromadzenia zakonne łamany, albo takie jakieś gesty, jakie dokonuje na przykład Tygodnik Powszechny. wobec tych środowisk, gdzie jakby bocznym wejściem wprowadza się tą kulturę gejowską, czy takie oswajanie się z tą kulturą jako normę w Kościele. To nie jest norma w Kościele, dlatego myślę, że tutaj taki spór w Kościele tym razem już będzie nie o lustrację, chociaż ona jest niedokończona, nie o pedofilię, ale właśnie o chloby homoseksualne.
Film Tylko nie mów nikomu kończy się przy bramie na ulicy Kanoniczej, a w kamienicy, w której mieszka ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, któremu poszkodowani chcą zadać pytanie na temat pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Słusznie, że chcą zadać takie pytanie?
Znaczy, pytania każdy może zadać i strona kościelna powinna być przygotowana na odpowiedzi. Ja mogę tylko prywatnie stwierdzić, że w żaden sposób nie można papieża Jana Pawła II w jakikolwiek sposób podejrzewać o jakiekolwiek złe czyny. Natomiast z przykrością muszę powiedzieć, że niektóre osoby z jego otoczenia to albo właśnie byli współpracownicy różnych służb specjalnych, no, słynna sprawa wydania informacji o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim, która przepłynęła przez, o czym Rosjanie dowiedzieli się przez tajnego współpracownika, który był w Watykanie, nawiasem mówiąc polskiego arcybiskupa Janusza Bolonka i kilka innych rzeczy i te sprawy moralne. No więc dzisiaj trzeba by na nowo jasno zlustrować to środowisko, czyli dokończyć tą lustrację i powiedzieć wyraźnie, ci byli heroiczni, czy byli uczciwi, a czy byli nieuczciwi. Jeszcze jedną rzecz powiem, jak pan wspomniał tutaj kardynała Stanisława Dziwisza. Ja go w żaden sposób nie chcę ceniać, ale ja czytałem jego wspomnienia. On na przykład ani jednym słowem nie wspomina, że była sprawa, że była Wanda Pułtaska i że ona przyniosła tą wiadomość o arcybiskupie Pecu. No więc jeżeli ktoś pisze wspomnienia o papieżu i pomija ten wątek, no to jest dla mnie oczywiste, że jest to wątek bardzo niewygodny. Więc myślę, że tutaj jeszcze wiele rzeczy powinny być odpowiedzi. No, oczekiwałbym takich czytelnych, jasnych, szczerych odpowiedzi, jak to naprawdę było z pewnymi sprawami.
I ciąg dalszy tych pytań na pewno nastąpi. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski był gościem Popołudnia Wnet. Na zegarze godzina 16:53.
Popołudnie Wnet.
A w Popołudniu Wnet przenosimy się szybko do Katowic. Tam trwa Kongres Biznesu. Dzień dobry. Radosław Pyfel jest przy telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. 11 już edycja. Bardzo ciekawe, interesujące rozmowy między biznesem, administracją na wiele tematów, także tych globalnych, dotyczących przyszłości Europy. Forum Polska-Afryka. Więc wiele ciekawego tutaj rzeczywiście się dzieje.
Ale cóż nowego pod słońcem pojawiło się w Katowicach?
No przede wszystkim bardzo ciekawa dzisiaj sesja plenarna dotycząca przyszłości Europy. I tutaj muszę państwu powiedzieć, że o ile w kongresie jakby regularnie już od 2014 roku i to w różnych rolach brałem udział w tym kongresie, i często bywało tak, że z roku na rok właściwie powtarzano bardzo podobne rzeczy, no to w czasie tego panelu plenarnego dotyczącego przyszłości Europy padło wiele nowych rzeczy. Przede wszystkim widoczna jest bardzo świadomość tej niezwykłej dynamiki globalnych zmian, która dotarła jednak do Polski, że żyjemy w czasach wielkiej geopolitycznej zmiany, ale nie tylko geopolitycznej, bo również technologicznej, więc bardzo wiele mówi się o zmianach technologicznych. No i tutaj zarówno minister Szymański, jak i minister Emilewicz mówili o tym, że to Unia Europejska jest tą wielką nadzieją, tylko sama Unia Europejska okazuje się też nie bardzo wie, jak sobie z tymi zmianami poradzić. O tym mówili prelegenci z zagranicy, między innymi premier Słowacji Iveta Radičková. Co ciekawe, tutaj kongres zawsze miał wiele innowacyjnych pomysłów i do tego panelu doproszono przedstawicieli młodzieży, młodych Polaków, często też studiujących w UK, którzy razem właśnie z byłymi premierami, także premierem Buzkiem, ministrami dyskutowali na ten temat i oni byli bardzo krytyczni wobec Europy i wobec przyszłości. Nawet pojawiały się takie sytuacje, że mówiono o tym, jak powstrzymać odpływ młodych ludzi z Unii Europejskiej. Po prostu te rynki już pozaeuropejskie czy USA są dużo atrakcyjniejsze niż sama Unia Europejska i takie wątki też zostały podnoszone, kiedy dyskutowano o konkurencyjności Unii Europejskiej. Także no, był to rzeczywiście ciekawy kongres i wiele tutaj ciekawych rzeczy się dzieje, zupełnie innych niż w poprzednich latach, bo co pokazuje, że te zmiany przyspieszają w globalnej gospodarce.
Ponieważ Wojciech Cejrowski jest już w studio Dziki Zachód i na pewno słucha tego, co się dzieje w Popołudniu Wnet, to odpowiedź na jedno pytanie jeszcze poproszę. Czy jest tam ktoś bogaty?
No ja tutaj oczywiście nikomu nie zaglądam do portfela, no ale jest to spotkanie biznesu. Dużo nie, się o tym biznesie opowiada.
O biznesie tak, ale ktoś taki, kto ma duży majątek i zarządza poważnym kapitałem.
No myślę, że tak. Ja dzisiaj brałem udział w panelu logistycznym między Azją a Europą, nowo kształtujące się korytarze transportowe, więc jest wiele przedstawicieli firm. Głównie to jest Automoto, ale także firmy elektroniczne, które w tym korytarzu lądowym widzą jakąś alternatywę dla transportu morskiego i to też będzie biznes, który będzie się rozwijał. No więc jest tutaj dużo bogatych ludzi, którzy mają zawsze, jak to jest, problem z pieniędzmi. No jedni, a czasami tych pieniędzy nie ma, czasami te pieniądze są i trzeba nimi zarządzać. I takie dyskusje gdzieś tutaj w kuluarach się toczą, jak zarządzać efektywnie tymi pieniędzmi, jak tworzyć nowe korytarze transportowe, też między innymi ten temat, który mnie szczególnie interesuje i przede wszystkim jak to robić w czasach niepokojów społecznych, kryzysu w Unii Europejskiej, trochę kryzysu demokracji pośredniej, bo i takie tutaj padały z ust właśnie młodych ludzi, radykalne nawet powiedziałbym stwierdzenia, rozczarowanie demokracją tą pośrednią, dużo o Brexicie. No to jednak jest ewidentna zmiana. Jak w takim razie te pieniądze robić w czasach globalnych niepokojów i tego kryzysu społecznego w Unii Europejskiej, co jest tutaj bardzo widoczne, bo sama nazwa kongresu to jest Europejski Kongres Gospodarczy i takie odniosłem wrażenie tutaj po pierwszym dniu. Jutro panel Polska-Chiny, który będę moderował. Tutaj też bardzo wiele ciekawych prelegentów, między innymi prezes LOT-u, bo to jednak połączy Polską Azją, rosną z roku na rok i ciekaw jestem, jakie właśnie tutaj będzie zdanie polskich linii lotniczych, które też mocno rozwijają ten rynek, firmy mleczarskie również, firmy kolejowe, także przedstawiciele administracji. Myślę, że będziemy mieli ciekawą dyskusję, ale to wszystko jutro, kongres jeszcze będzie trwał przez dwa dni. Myślę, że będzie tu wiele ciekawych idei, wiele ciekawych pomysłów, wiele ciekawych biznesów, co będzie rezonować przez kolejne miesiące i może jeszcze kiedyś o tym porozmawiamy na antenie Radia Wnet.
Kiedy spotkamy się w studio Radia Wnet na 5. piętrze, serdecznie już pana zapraszam tuż po kongresie w Katowicach. Radosław Pyfel był gościem Popołudnia Wnet.
Dziękuję. Kłaniam się i życzę miłego wieczoru.
Wszystkiego dobrego. Wieczór w Katowicach, wieczór w Krakowie, w Warszawie, w całej Polsce już niedługo, tak jak już niedługo na antenie Radia Wnet będzie studio Dziki Zachód.